Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Łukasz Jankowski, witam państwa w nowym roku na antenie Radia Wnet. I od razu pierwszy gość, Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, Komisja Europejska. Dzień dobry, panie komisarzu.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Nowy rok zaczynamy ze starymi kłopotami. Ład medialny dość gwałtownie się zmienia. Prawo i Sprawiedliwość protestuje. 11 stycznia ma się odbyć duża manifestacja w Warszawie. Jak na to patrzy Bruksela, jak na to patrzy Komisja Europejska?
Do tej pory nie było debaty na ten temat w Komisji Europejskiej. Chciałbym, żeby Komisja zajęła stanowisko wobec tego, co się dzieje w Polsce i żeby zajęła stanowisko, które będzie jednakowo traktować problemy, niezależnie od tego, kto w Polsce czy w jakimkolwiek innym kraju członkowskim aktualnie sprawuje władzę, ale do tej pory żadnego stanowiska nie było. Była pani komisarz Jurowa w Polsce, myślę, że zna
20
sytuację.
20 grudnia, czyli w dniu dokładnie, kiedy wyłączono sygnał TVP Info, kiedy do, zdaniem opozycji, do gmachów telewizji wchodzili uzurpatorzy.
Panie redaktorze, nie było od tego czasu posiedzenia kolegium komisarzy. Najbliższe będzie 5 stycznia, ale ono będzie poświęcone głównie przejęciu przewodnictwa w Unii Europejskiej przez prezydencję belgijską, ale myślę, że ja w każdym razie będę występował o to, żeby Komisja Europejska w tej sprawie zajęła stanowisko.
Nie było kolegium, ale pewnie były jakieś kuluarowe rozmowy. Ja wiem, że jest okres świąteczno-noworoczny. Bruksela pewnie opustoszała, no ale obieg informacji jest.
Na pewno te sprawy są przedmiotem różnych dyskusji, ale ja w tej chwili jestem bardzo skupiony na sprawach rolniczych, jednak sprawy związane choćby z Ukrainą, z jej przyszłym członkostwem.
O tym też porozmawiam, ale kiedyś był pan sędzią, jest pan prawnikiem z wykształcenia, tak. Kiedy pan słyszy ministra sprawiedliwości, który mówi, że podjęto działania, a teraz, cytuję, szuka się jakiejś podstawy praw. Adam Bodnar tak powiedział, dosłownie. Tak.
Panie redaktorze, pyta mnie pan może w tym momencie jako polskiego prawnika. Muszę przypomnieć, konstytucja wyraźnie stanowi, że wszystkie organy władzy publicznej działają na podstawie prawa, więc każde działanie musi mieć podstawę prawną. Nie może być tak, że najpierw się podejmuje jakieś działania, a potem szuka się do tego prawnego przepisu. Podobnie jak nie wolno zastępować ustaw uchwałami Sejmu, podobnie jak nie można stosować kodeksu spółek handlowych do regulacji prawnych, które są w szczególny sposób uregulowane, bo to kluczowa zasada prawa, lex specialis derogat legi generali, a więc stosuje się przepisy specjalne, na przykład te, które dotyczą mediów, ale to mówię w tym momencie jako polski prawnik. I,
pan prezydent powiedział wprost.
Który uważa, że, znaczy nie uważa, bo to nie trzeba uważać, prezentuje pogląd, że konstytucja powinna być zawsze przestrzegana, a konstytucja nie pozwala na działanie w taki sposób.
Pan prezydent mówi o łamaniu konstytucji w swoim orędziu noworocznym.
Słyszałem orędzie pana prezydenta i uważam, że należy się wsłuchać w ten głos i wziąć pod uwagę to, co pan prezydent w swoim orędziu powiedział.
Będzie pan apelował na kolegium komisarzy, żeby się tą sprawą zająć?
Tak jak powiedziałem, ja oczywiście wystąpię w najbliższym czasie o to, żeby ta sprawa była przedmiotem dyskusji na kolegium komisarzy.
Żeby o tym porozmawiać, a jakie są szanse, bo jakie pan ma możliwości jako jeden z 27 komisarzy? Co pan właściwie może w tej Brukseli, panie komisarze, czego pan nie może?
Panie redaktorze, moim głównym zakresem obowiązków są sprawy rolnictwa i w tych sprawach mogę dużo, bo myślę, że choćby to, że udało się zwiększyć znacząco budżet na wspólną politykę rolną, że reformy wspólnej polityki rolnej zostały przeprowadzone w taki rozsądny sposób, to znaczy uniknęliśmy tych skrajności, na przykład ekologicznych, które na początku były bardzo mocno forsowane we wspólnej polityce rolnej, że polscy rolnicy dostali pomoc w wysokości 3,7 mld euro, to jest ta pomoc publiczna z budżetu krajowego, ale pierwszy raz w takiej skali za zgodą Komisji Europejskiej w ogóle była możliwość takiej pomocy. Więc to jest moja odpowiedzialność, na tym się przede wszystkim skupiam.
Jeszcze
chodzi, panie redaktorze...
Wrócimy, jeśli... ale pan powiem rzecz tak, że no jednak urzędujący komisarz włączył się chociażby w proces kształtowania wymiaru sprawiedliwości, wymiaru sądownictwa w Polsce. Ustawa, którą no pan komisarz i projektował i trochę firmował politycznie, utknęła teraz w Trybunale Konstytucyjnym.
No, nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że projektowałem. Czy jakby moja rola polegała na tym, że no, zależało mi na tym, żeby doszło do porozumienia między polskim rządem i Komisją Europejską, jeśli chodzi o realizację kamieni milowych dotyczących praworządności. I w tej sprawie no, odgrywałem rolę takiego, powiedzmy, no, takiej misji dobrej woli. I do tego porozumienia doszło, bo przypomnijmy, że ustawa regulująca odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, zmieniająca te reguły odpowiedzialności dyscyplinarnej, została przez Komisję Europejską uznana za spełniającą kamienie milowe w zakresie sprawiedliwości, więc były wszelkie warunki, żeby pieniądze z Krajowego Funduszu Odbudowy trafiły do Polski znacznie wcześniej. No, sprawa znalazła się w Trybunale Konstytucyjnym i tam czeka na rozstrzygnięcie.
Zobaczymy, czy Trybunał się tą sprawą zajmie. Panie komisarzu, to jeszcze no, chociażby kwestia kamieni milowych. One są jeszcze aktualne, bo Leszek Miller, europoseł, powiedział w telewizji Polsat News, że głównym kamieniem milowym, który został spełniony, to była zmiana rządów w Polsce. I może o to w tych wszystkich kamieniach chodziło.
Mam nadzieję, że nie i jestem przekonany, że jednak nie i że postępowanie komisji będzie prowadzone według tych samych zasad, jakie dotyczyły poprzedniego rządu w Polsce.
Ma pan nadzieję, ale może Leszek Miller ma lepszą wiedzę i lepszą intuicję,
Panie redaktorze, pyta pan urzędującego komisarza.
O wypowiedź byłego premiera, urzędującego europosła. No to jest oburzające, że jakieś stanowisko komisji, która powie absolutnie pan europoseł, były premier, mówi nieprawdę, nam chodzi o prawo
no
i zasadanie
polityki. To jest ocena polityczna.
Ale ważnego polityka jednak.
No, członka Parlamentu Europejskiego. Myślę, że taka wypowiedź... No zostawię ją bez komentarza. Proszę pozwolić mi wypowiedzieć się w innych kwestiach.
Wiele osób, a jeszcze będę pytał o te kamienie milowe. Tutaj nie będzie, panie komisarzu, naszym gościem Janusz Wojciechowski, nie będzie taryfy ulgowej. Wiele osób mówi, że to była pułapka na rząd Prawa i Sprawiedliwości, na rząd konserwatywny w Polsce. Kamienie milowe, że to było po to zrobione, żeby właśnie ten rząd wywrócić.
Panie redaktorze, no ja mogę jeszcze raz przypomnę, jaka była sytuacja kilka miesięcy temu, a właściwie nawet no, prawie rok temu. Uchwalona została ustawa zmieniająca zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, bo o te zasady głównie toczył się spór, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. I ta ustawa spełniała te najbardziej kontrowersyjne kamienie milowe. Gdyby ta ustawa wtedy weszła w życie, no Komisja Europejska zgodnie ze swoimi wcześniejszymi deklaracjami byłaby zobowiązana uznać, że Polska spełniła warunki do wypłaty środków KPO.
To jeszcze proszę taki ogólny komentarz do systemu medialnego, żeby ten wątek zamknąć. W tej chwili w Polsce mamy gwałtowną zmianę ładu medialnego, na tyle gwałtowną, że ona zagraża systemowi demokratycznemu w Polsce. Panie komisarzu, pytanie nie tyle do komisarza, ile do obywatela Rzeczpospolitej, do byłego szefa NIK-u, byłego posła, ministra, także byłego
sędziego. Panie redaktorze, no pluralizm medialny jest jednym z fundamentów demokracji. Wydaje się, że ten pluralizm medialny był w Polsce zachowany. Można było różne przekazy słyszeć, różne komentarze dotyczące tych samych wydarzeń, różne punkty widzenia na dziejące się w Polsce i na świecie sprawy. Byłoby źle, gdyby ten pluralizm został w jakiś sposób podważony, czy w ogóle zniesiony, bo...
Jest podważany i znoszony, panie komisarzu.
Panie redaktorze, no jako obywatel polski jestem zaniepokojony tym, że to, co można i powinno się robić w trybie zmiany ustaw, bo każda większość, która sprawuje władzę, może zmieniać, to jest właściwie jej obowiązek, zmiana obowiązującego prawa w taki sposób, żeby realizować zobowiązania polityczne zaciągnięte w kampaniach wyborczych, to jest stały element demokracji. I to powinno być realizowane właśnie w taki sposób. Zmiana ustawy wymaga najpierw uchwalenia jej przez Sejm, potem przez Senat i podpisu prezydenta. To jest proces legislacyjny, który nie może być zastępowany jakimikolwiek atrapami. No, te próby zastępowania ustaw uchwałami sejmowymi są bardzo niebezpieczne. To nie są praktyki, które powinny mieć miejsce w państwie prawa.
To ja może tutaj w tym momencie naszej rozmowy wtrącę tą informację na temat ładu medialnego. patronite.pl/radiownet to jest też sposób, żeby ten ład medialny do końca się nie wywrócił. Też sposób wspierania Radia Wnet. Ostatnie pytanie, panie komisarzu, o ład sędziowski, bo wydaje się, że obecny rząd uznał, że aby przywrócić praworządność, konieczna będzie zmiana kształtu Krajowej Rady Sądownictwa. Pan komisarz tak uważa, że to jest ten kluczowy punkt, że trzeba zmienić KRS, żeby było praworządnie w Polsce?
Panie redaktorze, Konstytucja mówi o Krajowej Radzie Sądownictwa, o jej składzie, natomiast szczegóły, jak ma funkcjonować, jak ma być konstruowana Krajowa Rada Sądownictwa, określa ustawa. Każda większość parlamentarna ma prawo tę ustawę zmienić i ma prawo to zrobić obecna większość, ale tak jak powiedziałem, w drodze normalnej procedury legislacyjnej. Ja myślę, że tutaj taka pewna refleksja. Ja zawsze byłem zwolennikiem zmian w sądownictwie w taki sposób, żeby sądownictwo bardziej uspołecznić. Ja myślę, że to, co do tej pory jest niewykorzystane w Polsce, to jest rola ławników w wymiarze sprawiedliwości. Nie ma żadnych przeszkód, żeby ławnicy stanowili większość w każdym składzie sędziowskim, żeby ławnicy byli w sądach drugiej instancji. No odegrałem pewną inspirującą rolę, że ławnicy są na przykład w Sądzie Najwyższym. I to jest droga do tego, żeby ten proces, co opatruję to cudzysłowem, bo to nie jest moja ocena, ale z samego środowiska sędziowskiego ona wyszła, ta nazwa kasta. Więc jeżeli chcemy tej korporacyjności w sądownictwie, żeby ona nie była tak widoczna, no to trzeba uspołecznić wymiar sprawiedliwości. Szkoda, że nie poszliśmy w tym kierunku mocniej. Ławnicy mogliby, szeroki udział ławników mógłby naprawdę zmienić pozytywnie sądownictwo w Polsce.
Kontrowersyjność, tak użyję eufemizmu, zmiana władu medialnego w Polsce nie wpłynęła na jakiś znaczący, na znaczącą reakcję Unii Europejskiej. Czy tak samo kontrowersyjna, w cudzysłowie, działanie wobec Krajowej Rady Sądownictwa albo wobec Trybunału Konstytucyjnego wpłynęłoby na reakcję Komisji albo innych ciał Unii Europejskiej?
Panie redaktorze, no z jednej strony wielokrotnie w Polsce mówiliśmy, że w tych sprawach państwa członkowskie są suwerenne i organy unijne nie powinny w to ingerować. Wielokrotnie w Polsce przecież takie poglądy były prezentowane. No jednak te interwencje były rezolucje, były stanowiska Komisji Europejskiej, były stanowiska Parlamentu Europejskiego. No chodzi o to, żeby...
A to jest ten limit, z którego Bruksela nie pozwoli przekroczyć, żeby wypłacać siłą sędziów Trybunału, bo to też zapowiadają najbardziej krewcy politycy obecnej koalicji rządzącej.
Panie redaktorze, no mam nadzieję, że jednak przyjdzie opamiętanie, że to choćby co powiedział pan prezydent w swoim bardzo takim mocnym, stanowczym orędziu, że to będzie przedmiotem pewnej refleksji i do żadnych siłowych działań w dalszym ciągu nie dojdzie, no a w szczególności do organów wymiaru sprawiedliwości, do Trybunału Konstytucyjnego, do Krajowej Rady Sądownictwa. Sam byłem kiedyś członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, wiem jak ważny to jest organ, jak istotny i jeżeli mają być w nim zmiany, to one powinny być dokonane normalną, legalną drogą ustawową, a nie w drodze jakiejkolwiek przemocy czy jakichkolwiek atrap prawnych w postaci na przykład uchwał Sejmu. Mam nadzieję, że
taka uchwała została przyjęta, ale w odróżnieniu od mediów publicznych nie poszły za nią działania silnych ludzi, przynajmniej na razie na stan.
Mam nadzieję, że nie pójdą, że to będzie się dokonywało drogą legalną, drogą normalnej procedurze legislacyjnej.
Ostatnie pytanie o kształt sądownictwa w Polsce. Mogę wstrzymać ogłoszenia o nowych konkursach na stanowiska sędziowskie. Na skutek wstrzymania nie będą przeprowadzane kolejne konkursy i kolejne osoby nie będą powołane przez wadliwie działającą Krajową Radę Sądownictwa, powiedział wczoraj Adam Bodnar. To jest taki sprytny wytryk, żeby albo tą radę zneutralizować, albo zmusić prezydenta do podpisania ustawy?
Panie redaktorze, no to minister sprawiedliwości bierze odpowiedzialność za to, ilu sędziów ma w Polsce pracować, jakie są potrzeby kadrowe w sądownictwie. To jest rzeczywiście jego polityczna odpowiedzialność. No bierze odpowiedzialność za swoje decyzje w tym zakresie. Bierze również odpowiedzialność za potencjalne skutki. Słyszeliśmy wielokrotnie, że no brakuje sędziów, że sędziowie są przeciążeni pracą. Wstrzymanie procedur nominacyjnych no może grozić pogłębieniem tego kryzysu. Ale to jest odpowiedzialność ministra sprawiedliwości. Natomiast ja mogę tylko tyle powiedzieć, że no, martwią mnie te wszystkie działania, i to mówię też jako były sędzia, były członek Krajowej Rady Sądownictwa, które podważają decyzję prezydenta o nominacjach sędziowskich. No to jest prerogatywa prezydenta, to prezydent powołuje sędziów i niezależnie już od tego, jak czy są jakieś zastrzeżenia do procedury wyłonienia kandydatów, czy ich nie ma, to decyzja prezydenta nie powinna być podważana, tak samo jak nie powinna być podważana decyzja prezydenta w sprawie skorzystania z prawa łaski. To są absolutnie konstytucyjne prerogatywy prezydenta i no tutaj jako w tym momencie polski obywatel i polski prawnik, no, apeluję, żeby tych kompetencji nie podważać. To jest bardzo niebezpieczna droga.
To mówiliśmy dużo o ministrze sprawiedliwości. Porozmawiajmy chwilę o ministrze rolnictwa. Czesław Siekierski, znany panu pewnie dobrze polityk. Już się kontaktowaliście, już była narada polskiego komisarza w cudzysłowie i polskiego, już bez cudzysłowa, polskiego ministra rolnictwa?
Jak z Czesławem Siekierskim jako ministrem rolnictwa nie spotykałem się jeszcze. Myślę, że dojdzie do takiego spotkania na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów do Spraw Rolnictwa. Co miesiąc są takie posiedzenia Rady Ministrów do Spraw Rolnictwa, na których ja zawsze jestem i prezentuję stanowisko Komisji Europejskiej. No cóż, życzę powodzenia ministrowi Siekierskiemu. Jest doświadczonym politykiem, jeśli chodzi o rolnictwo. Byliśmy razem w Parlamencie Europejskim, był przewodniczącym Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Te sprawy europejskie są dzisiaj bardzo ważne, jeśli chodzi o rolnictwo, więc oczywiście jako komisarz jestem gotów do współpracy. No myślę, że te sprawy dotyczące Ukrainy będą bardzo ważne i to one wybiegają poza zakres tego, co dotyczy tylko Polski.
Nie tylko rolnictwa, nie tylko Polski.
Panie redaktorze, jest tak, jeśli chodzi o Ukrainę, to chciałbym też jakby zwrócić uwagę na to, że my bardzo się koncentrujemy na konsekwencjach tego importu rzeczywiście bardzo zwiększonego z Ukrainy do całej Unii Europejskiej. To tam około 10 milionów ton zboża do Unii Europejskiej dodatkowo trafiło z Ukrainy. Ale my mamy, znaczy to jest ewidentny skutek tego procesu, że Rosja wypiera Ukrainę z jej rynków i osiąga jakby dwa cele. To znaczy raz, że przejmuje rynki ukraińskie w Azji, w Afryce.
I na tym zarabia,
a po drugie przepychając ten ukraiński eksport do Unii Europejskiej, destabilizuje rynek europejski, destabilizuje Europę i to jest ten drugi efekt. Dlatego ja tak bardzo zabiegam w Komisji Europejskiej, jest znany mój projekt, żeby tę pomoc Ukrainie, konieczną, niezbędną, skoncentrować na pomocy, znaczy na wspieraniu transportu ukraińskiego ziarna przez Europę, bo przy zablokowanym Morzu Czarnym, ale do portów morskich i zrobić wszystko, żeby Ukraina mogła powrócić na te swoje rynki, na których wcześniej no, była bardzo obecna.
Odmienne zdanie ma Czesław Siekierski, polityk PSL, jak już powiedziałem, obecny minister rolnictwa i rozwoju wsi, który zaznacza, że ukraiński eksport zboża powinien być realizowany inną drogą niż europejską, w tym przez terytorium polskim, bo cytuję, bo zawsze nawet w tranzycie istnieje pewne ryzyko, że część tego zboża i innych produktów rolnych pozostanie na terytorium Polski, wyjaśnia minister Siekierski. To jest stanowisko takie, żeby utrzymać embargo i czekać na jakieś inne porozumienie Unii z Ukrainą.
Znaczy, no nie ma embarga na tranzyt przez Polskę i tranzyt jest realizowany. Nie, ja mówię cały czas, panie redaktorze, mówię o tranzycie.
No, o tym, który mimo embarga... O tym też mówi minister Siekierski, że chce w ogóle to zboże zamknąć, żeby ono w ogóle płynęło innym kierunkiem, nie przez terytorium Polski, nawet w tranzycie. Jak rozumiem, tak rozumiem wypowiedź
pana
ministra
Siekierskiego. Panie redaktorze, zboże z Ukrainy może płynąć albo przez Morze Czarne, albo drogą lądową, tak zwanymi korytarzami solidarnościowymi przez cztery państwa, to znaczy Rumunię i tam jest największy tranzyt, Słowację, Węgry i Polskę. Innej drogi nie ma z Ukrainy, jeśli chodzi o ten eksport. Do tej pory, pomagając Ukrainie, tranzytowaliśmy około 4 milionów ton ziarna. Mówię o tych czterech krajach tranzytowych. I to dobrze działało. To znaczy, jakby osobny problem jest import docelowy. I tego tu trzeba zrobić, żeby tego importu nie było. I to...
A jest zrozumienie Komisji Europejskiej, szefowej komisji, krajów takich jak Francja, Niderlandy, żeby ten eksport, import zboża z Ukrainy został wstrzymany?
No, panie redaktorze, udało się ten import wstrzymać w bardzo krytycznym momencie na kilka miesięcy, od 2 maja do 15 września. To było duże osiągnięcie. No, nie waham się tutaj wskazać,
ale potem była inna decyzja
że miała
komisji.
W tym duży udział. Panie redaktorze, tak, ale to znacznie poprawiło sytuację. Wstrzymanie tego importu na tych kilka miesięcy było bardzo ważne i co znaczące, w tym samym czasie tranzyt wzrósł. Czyli Ukraina więcej wyeksportowała poza swoje granice. Ale jeszcze raz tutaj chcę podkreślić i to jest to, co ja przedstawiam w Komisji Europejskiej, że najlepszą formą pomocy Ukrainie byłoby wsparcie jej eksportu zboża poza Unię Europejską, ewentualnie w Unii do tych krajów, które tego zboża potrzebują, bo na przykład Hiszpania jest bardzo dużym importerem kukurydzy ukraińskiej, mają dużą hodowlę, nie mają wystarczająco własnej paszy. Podobna sytuacja jest w Holandii, także czy w jakimś zakresie Włoch, Portugalii, więc są kraje, które są...
No to jest sprzeczność interesów, no Polska, Słowacja, Rumunia, Węgry pewnie również tego zboża się obawiają, a Europa Zachodnia tak, na nie czeka.
Wszystkie kraje te graniczące są eksporterami zboża. Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia mają nadwyżki zbóż i je eksportują. Więc i tutaj do tych krajów, do Polski w szczególności, nie było importu ukraińskiego zboża, choć podkreślam, kukurydzę można było sprowadzać bez żadnych ceł już od 2016 roku.
A będzie ale kompromis, nie było da się pogodzić twarde interesy ekonomiczne Europy Zachodniej z tą piątką państw przygranicznych?
Panie redaktorze, no myślę, że najlepszym sposobem jest właśnie to spowodowanie, żeby ukraińskie zboże jechało do portów morskich. Dlatego, że rynki ukraińskie tradycyjnie to była Azja i Afryka. Tam najwięcej i z tych, ja panu podam liczby, do Chin Ukraina eksportowała produkty rolne za 3,5 miliarda euro, to spadło do 1,5 miliarda. Podobnie w przypadku Indii, trochę mniejsza różnica. Do Egiptu około miliard euro wartość eksportu, którą Ukraina utraciła i w to miejsce wchodzi Rosja. I to jest bardzo poważny problem. To znaczy my nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby Rosja była beneficjentem także gospodarczym tej wojny. I żeby dodatkowo powodowała destabilizację na rynku europejskim. Myślę, że nie ma pełnej świadomości także w Europie, wśród polityków europejskich, także w Polsce, że to jest właśnie ten problem. Problem ukraiński jest wtórny w stosunku do tego, co spowodowała Rosja. A Rosja jest potężnym graczem dzisiaj na rynkach zbożowych. Rosja zwiększyła swoją produkcję zbóż o prawie dwukrotnie, tę produkcję pszenicy w szczególności. Ma najwyższą w świecie dynamikę rozwoju produkcji rolniczej. I to jest, na dodatek jeszcze wstrzymała nawet komunikaty o tym, ile eksportuje zbóż. Trzeba okrężną drogą ustalać, ale to jest bardzo duża ofensywa eksportowa Rosji. Także odnosi korzyści
z tej wojny. Rynek zboża trochę wyrównuje straty na rynku węglowodorów, ropy, gazu.
No to jest bardzo, bardzo, to są bardzo duże wzrosty eksportu rosyjskiego i pomoc Ukrainie powinna polegać na tym, żeby Ukraina mogła utrzymać swoje zewnętrzne rynki i powrócić na te rynki, które utraciła. W tym powinniśmy przede wszystkim pomóc Ukrainie.
Panie komisarzu, naszym gościem Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej. Dwa tematy. Szybko powinniśmy omówić pakt migracyjny do końca wiosny. Tak oczekuje komisja, ma być ostatecznie zatwierdzony przez wszystkie kraje unijne i Parlament Europejski. Z tym ostatnim kłopotu nie będzie, a z krajami członkowskimi wszyscy się zgodzą. Panie... Polska powinna się zgodzić na te rozwiązania.
Panie redaktorze, nie, proszę mnie zwolnić z komentarza w tej sprawie. To jest sprawa, która jakby powstała poza Komisją Europejską. To było w trakcie już prac w tak zwanym trylogu między Parlamentem Europejskim, Radą. Państwa członkowskie zadecydują. No, to jest ostateczna władza w Unii Europejskiej, wola państw członkowskich i to jeszcze, od niej będzie to zależeć.
Jeszcze, bo już są plany i to będzie ostatni temat, za chwilę wybory do Europarlamentu i spieszą się urzędnicy, niektórzy urzędnicy brukselscy, żeby szybko przeprowadzić reformę traktatów. Po tym głosowaniu w Europarlamencie jest szansa, żeby przed wyborami zmienić traktaty?
Panie redaktorze, to też jest inicjatywa spoza Komisji Europejskiej. To jest inicjatywa z Parlamentu Europejskiego,
no, ale
z kolei,
chyba istotna.
I wola.
Czy jest coś ważniejszego w Unii niż zmiana traktatów? Wydaje
tak,
mi się,
ale,
że nie.
No...
To myślę, że Komisja jest chyba zainteresowana, jak się zmieniło wasze uprawnienie.
Tak, ale Komisja nie jest tutaj wnioskodawcą, więc
nie jest,
to nie jest inicjatywa Komisji. W Komisji nie... Ale... Nie było takiej ani decyzji, ani takiej woli, żeby traktaty zmieniać w samej Komisji. Mówię o Komisji Europejskiej, więc Parlament Europejski,
państwa
członkowskie.
Ale to ciekawe, czyli wy jako komisarze nie widzicie potrzeby większej centralizacji Unii Europejskiej?
Nie było takiej inicjatywy z Komisji Europejskiej.
A jak ta inicjatywa Europarlamentu została przyjęta w Komisji Europejskiej?
Nie było na ten temat debaty.
A powinna się Unia centralizować, panie komisarzu? Powinna zwiększać swoje kompetencje?
Moim zdaniem kompetencje, znaczy mamy dobry traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Te kompetencje są w różny sposób regulowane, różny jest zakres władzy na poziomie unijnym, na poziomie państw członkowskich, na przykład w polityce rolnej. Bardzo duży jest zakres kompetencji unijnych, chociaż to ta tak zwana, no mogę w cudzysłowie powiedzieć, moja reforma wspólnej polityki rolnej polegała na tym, żeby państwa członkowskie miały więcej kompetencji. I dlatego na przykład mamy krajowe plany strategiczne dla rolnictwa, krajowe, które określają strategię krajową, bo mamy bardzo różne rolnictwo w Europie. Jeśli chodzi o politykę rolną, bo tu chciałbym się bardzo jakoś jednoznacznie wypowiedzieć, te zapisy traktatowe są dobre, nie ma potrzeby żadnych zmian.
Bo czasami lepiej zażądać z poziomu krajowego niż centralnego. To wydawałoby się oczywiste, a w Brukseli nie jest takie jasne. Janusz Wojciechowski naszym gościem.
To ja jeszcze dopytam.
Wróciła Magdalena Uchaj.
Bo ostatnio miałam okazję rozmawiać z nowym wiceministrem spraw zagranicznych, mówię o panu Bartoszewskim. Pan doktor powiedział, że Donald Tusk jest w tej dwunastce premierów, którzy będą sprzeciwiać się paktowi migracyjnemu. Czy pan miał taką wiedzę na temat takich decyzji?
Pani redaktor, nie będę komentował. To są decyzje państw członkowskich. No, jestem urzędującym komisarzem, członkiem Komisji Europejskiej, więc tego typu jakieś sugestie, jak ma się zachować państwo członkowskie, no, wykraczałyby poza moją
funkcję.
A pana
opinia na temat nowego ministra spraw zagranicznych, Radosław Sikorski? Dobrze, że wrócił do MSZ-u?
Proszę. Nie jest dobrym zwyczajem, aby komisarze komentowali decyzje kadrowe poszczególnych rządów.
Chociaż nie wszyscy komisarze się tego trzymają, ale trzyma się Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Panie komisarzu, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:47 na zegarach.
I za chwilę naszym gościem będzie pan generał Roman Polko. Porozmawiamy na Ukrainie, ale nieco z innej perspektywy niż w tym wywiadzie. A teraz z nami zespół Breakout.